Chciałbym przejść do daru czynienia cudów. I to jest ekscytujące rozważanie dla mnie, kiedy czytam w liście do Koryntian w 12 rozdziale o darach i wśród tych darów jest dar czynienia cudów. Ale tak naprawdę to nie jest dar czynienia cudów. Tam akurat jest słowo greckie energemata i dynamis, a to oznacza czyny mocy. Potraktowany został odrębnie. Tak naprawdę to każdy z tych 9 darów, które są w pierwszym liście do Koryntian, jest cudem. Każdy z tych 9 darów. Dary cudów. Bo każdy z nich jest niezwykły. A co to jest cud? Podam tylko jedną definicję. Jest wiele definicji, ale przecież nie będę was zanudzał teraz definicjami. Jedną definicję, którą podał Billy Graham. Powiada tak. Cud jest zdarzeniem, którego wywołanie wykracza poza działanie jakiegokolwiek znanego fizycznego prawa. Jest to zdarzenie duchowe, dokonane przez moc Boga. I Nowy Testament chce nas uczynić otwartymi na działania mocy Bożej, na niezwykłe czyny, których dokonuje Bóg. I on mówi, że On się objawia w Nowym Testamencie, o tym czytamy, w znakach i cudach i różnorodnych, niezwykłych czynach. List do Hebrajczyków o tym mówi. Ale też czytamy, że niezwykłe cuda działy się przez ręce apostołów. A więc były to niezwykłe działania mocy Bożej, takie dynamiczne działania, które pojawiały się w ich służbie. Jakie to były? O wielu z nich nic nie wiemy. Jest napisane, przez ręce apostołów działy się cuda. Jakie? Nie jest powiedziane. Ale to towarzyszyło ich życiu. Historia przebudzeń jest wypełniona różnymi niezwykłymi cudami, znakami, czynami niezwykłymi. Podczas niektórych kampanii ewangelizacyjnych lub na polach misyjnych Bóg tak potwierdzał słowo swoje i działanie misjonarzy czy też ewangelistów, że działy się rzeczy nadzwyczajne. Mamy opisy na przykład, że ludzie byli unoszeni metr nad ziemię, tak jakby lewitowali. I nikt nie potrafił wytłumaczyć, co się działo, jaki był powód tego. To były niezwykłe rzeczy. Natomiast nie wolno mylić pojęcia cudu ze zjawiskami, które są rzadkie bądź tajemnicze, bo nie wszystkie te wydarzenia, które nas zaskakują, mogą być cudami. Dochodziło właśnie do takich ekstremalnych sytuacji, gdzie Bóg działał tak niezwykle, że niektórzy ludzie nawet szukali źródła tych cudów w demonicznym działaniu. Oczywiście, gdzie demon, to demon, ale gdzie było Boże działanie, to było Boże działanie i to tego nie można było temu zaprzeczyć. Jedno, co jest dla mnie ważne, że Bóg daje dary, a nie ludzi. To jest bardzo ważne. Bóg daje dary, a nie ludzi. Nie lubię, kiedy się mówi o ludziach. Uzdrowiciel, cudotwórca. Bóg daje dary uzdrawiania, cudów, ale nie ludzi. Więc nie, Bóg nie czyni wierzących jakichś nadchrześcijan. Ale daje dary Ducha Świętego ludziom, które się manifestują, te dary, przez nich. Te dary też, gdy chodzi szczególnie o cud, są darami okazjonalnymi. To nie jest tak, że to jest na stałe i powtarzalne. Przykład, laska Mojżesza. Raz zamieniła się w węża, ale za każdym razem tak nie było, kiedy Mojżesz ją brał do ręki, ona się za każdym razem w węża zamieniała. Innym razem ta sama laska służyła do wyprowadzenia wody ze skały. A jeszcze innym razem służyła do jeszcze innych celów. Bóg za każdym razem daje swoje polecenie, impuls i dział się cud. Więc nie jest to dar występujący w sposób ciągły, ale jest wyjątkowy, na zasadzie znaku. My ludzie chcielibyśmy z cudu uczynić coś powtarzalnego, kopię do użytku wewnętrznego. A jeszcze najlepiej, jakby wokół tego było dużo szumu, hałasu, gdyby to tak, wiecie, tak zwany power towarzyszył temu wszystkiemu. W Kanie Galilejskiej, kiedy Pan Jezus dokonał pierwszego cudu, jest napisane, to się tak odbyło spokojnie, że wszyscy byli zdziwieni. Kazał nalać im wody do tych stągwi, a potem kazał zaczerpnąć. Kiedy ta woda stała się winem? Jak ją brali? No jakby to byli Polacy, to by się najpierw napili, jakby to już było wino. Potem by zanieśli gospodarzowi. Czytamy, że dopiero gdy gospodarz skosztował, to się okazało, że jest to wino. Oni mu zanieśli jeszcze wodę. Po drodze zmieniło się. Tak bardzo spokojnie to się odbyło. I wiele takich zdarzeń bardzo spokojnie się odbyło. Bóg nie chce reklamy tylko dlatego, że uczynił cud. On chce mieć ludzi gotowych, by byli kanałem. A to jest też poważny problem. Wielu ludzi chciałoby być kanałem, przez który Duch Święty będzie poprzez cuda na przykład działał. Ale zapominają, że kiedy Bóg chce, byśmy byli kanałami, to On chce też, żebyśmy się zmieniali. My chcielibyśmy być kanałem, ale nie chcemy się podporządkować Duchowi Świętemu. Nie chcemy być Jemu posłuszni, nie chcemy według Jego zasad postępować. Niech ku takiemu lepszemu zrozumieniu tego poprowadzi nas pewna historia starotestamentowa. Znana, znacie ją doskonale. Opisana jest w II Księdze Królewskiej, 5 rozdział, znana historia Naamana. Jak chcecie, możecie sobie ją otworzyć, śledzić to zdarzenie. Tam jest mowa oczywiście o uzdrowieniu, ale te dwie rzeczy są bardzo blisko siebie. Wielki Naaman miał problem. Zorientował się, że ma trąd. I myślę, że Naaman zrobiłby wszystko, by być zdrowym. On by wszystko uczynił, aby uzyskać uzdrowienie. Ale nie znał żadnego uzdrowiciela w Syrii. Ich filozofowie, naukowcy byli bezradni. On był na dworze króla Ben-Hadada. To był król, który podbił sporą część ówczesnego świata. Ale Naaman w czasie wypraw wojennych przyprowadził swojej żonie dziewczynkę. Taką wojenną brankę. I pomyślał sobie, że zrobi dużą przyjemność żonie, kiedy taką służącą jej podaruje, by usługiwała jej w domu. Wojenna ofiara, uprowadzona od rodziny, w obcym kraju, obcy język, obcy ludzie. A ona nie ma w sercu nienawiści. A ona, kiedy widzi, że ten, który jej tyle krzywdy wyrządził, potrzebuje cudu Bożego. I powiada, gdyby on poszedł do proroka, zobaczcie, nie cudotwórcy żadnego, do proroka, to ten by mu pomógł. I co się stało? Ci poganie uwierzyli temu, co ta dziewczynka mówiła. To jest już cud, prawda? Uwierzyli dziecku. Ile ona mogła mieć lat? Może 13. I uwierzyli. Coś niesamowitego warto tu zauważyć jeszcze. Ta dziewczynka, mimo że wychowała się w Izraelu w tym czasie, gdy kraj był w głębokiej apostazji, król Joram to był odstępca od Boga, a ona się wychowała w rodzinie, w której się nauczyła, że jest wszechmogący Bóg. Skąd ona to wiedziała? Kto jej to powiedział? Musiała dobre wychowanie mieć w domu. Słuchajcie, warto poświęcać czas dzieciom i mówić im o Bogu. I czasami, gdy się wydaje, że one z tego nic nie rozumieją albo nie chcą tego obrócić w jakiś dobry sposób. Zobaczcie, w warunkach ekstremalnych ta dziewczynka powiedziała o czymś, z czego może sama dobrze sobie nie zdawała sprawy. Powiedziała tym ludziom jest Bóg w Izraelu. No to Ben-Hadad pomyślał sobie, no jeśli tak jest, no to ja napiszę list do króla, bo jak ja bym był królem, myślał sobie Ben-Hadad, to bym kazał Elizeuszowi przyjść i uzdrowić Naamana. No to napisał list do króla. Masz go uzdrowić. Król dopiero się opamiętał. Mówi, czy on oszalał? Czy ja jestem Bogiem? Szuka zaczepki. Szuka wojny z nami. Rozdarł swoje szaty i mówi, to jest niemożliwe. To jest szaleństwo jakieś. A Elizeusz się dowiedział, mówi, a ty co sobie myślisz? Pogański królu, zapomniałeś, że w Izraelu jest jeszcze Bóg? Czemuś rozdarł szaty? Czemu żeś się przeraził? Zapomniałeś, że mamy Boga? Przyprowadź tego człowieka do mnie. Każ mu przyjść do mnie. I dowie się, że jest Bóg w Izraelu. Elizeusz, ja nie wiem, jak on to wiedział. Przecież nigdy nikogo nie wyleczył z trądu. I podjął się takiej misji. On już wszystko wiedział wcześniej. Wiedział, co może zrobić. Naaman też wiedział, co zrobić. Zapakował się przecież, wziął gruby portfel i pomyślał sobie, trzeba dobrze zapłacić, to będzie się czym pochwalić. Ile za uzdrowienie zapłaciłem? Zrobił wszystko, aby być zdrowym. A jak my się czasem zachowujemy? Nie robimy tak? Mamy dwie fizykoterapeutki. Ilu ludzi przychodzi, aby ćwiczyć, aby mieć jakieś zabiegi, poświęcono na to pół dnia? Zabiera wam to tyle czasu? Przy jednym pacjencie? Na pewno. Jak nam lekarz każe 3 razy dziennie robić inhalację, robimy? Robimy, bo chcemy żyć 150 lat. I powiem wam coś, głupią rzecz. Wiecie, że mają rację ludzie, że chcą 150 lat żyć? Bo my wcale nie musimy chorzy umierać. My zdrowi mamy umrzeć. Dlaczego? Bo Pan Bóg powiedział, że człowiekowi jest przypisane raz umrzeć. Nie dlatego, że jest chory, ma umrzeć, tylko dlatego, że Bóg wyznaczył śmierć jako sposób zejścia z tej ziemi. Masz prawo modlić się o to, by być zdrowym i zdrowym umrzeć. Dlatego, że ciebie Bóg odwoła. Sam nie umrzesz. Bóg wyznacza ci czas odejścia. Jest napisane w Słowie Bożym, że powiada, wróć do domu mojego. To jest jego wezwanie. Nie dlatego, że jesteś chory. Choroby czasem pomagają. Ale tak naprawdę taki jest powód, aby odejść do wieczności. Ale Naaman chciał być zdrowym. On oczekiwał cudu i myślał sobie, trzeba zabrać tu sporo rzeczy. Niesamowite rzeczy są opisane. On zabiera 10 talentów srebra i złota. Wiecie, że Omri kupił całą Samarię za 2 talenty. To jaką on kasę wziął z sobą? I przyszedł do Elizeusza. Powiadam, jak chcemy czegoś doświadczyć, to potrafimy zrobić wszystko. Ale chrześcijanie też potrafią zrobić wszystko. Niech tylko się rozejdzie wieść. Błogosławiony, namaszczony, obdarowany. Chrześcijańskie pielgrzymki już za nim jadą. Już pędzą za takim kaznodzieją. Nie dlatego, że tu możesz doznać uzdrowienia i doświadczyć Boga, ale w pielgrzymce. Polacy lubią cuda. I dlatego tak za nimi często gonimy. Ale naprawdę nie trzeba za nimi gonić. Nie trzeba brać grubego portfela i jechać gdzieś, żeby być uzdrowionym. Szukać kaznodziei wielkiego. Wielki jest Bóg, a my tylko jesteśmy używani przez Boga, aby doświadczyć Bożego dotknięcia. To są dary, które się nazywają cudami. Ten Naaman przeżył szok. Nie zdążył. Kiedy już był blisko domu Elizeusza, ten wysłał sługę i powiada, powiedz mu, że ma zamoczyć się w Jordanie 7 razy i będzie zdrowy. No, niedyplomatyczne faux pas. No to gafa niesamowita. To taki dostojnik przyjeżdża, a on go lekceważył i tam do tej brudnej rzeki Jordan niech się wykąpie, będzie zdrowy. No to, jak to my mówimy tak językiem młodzieżowym, gula mu tu od razu się pojawiła, prawda? Zdenerwował się strasznie. No to jak to tak można kogoś potraktować? Oczekiwał, że no, takiego dostojnika przyjmie z honorami. Zapyta się, jak tam jego samopoczucie po podróży. Może zapyta, jak ma gruby portfel, czy jest w stanie w ogóle za to zapłacić, żeby być zdrowym. Albo da mu jakąś cudowną receptę, powie mu, jakich ziół nazbierać, wysuszyć, potem się nimi posmagać może. Nie wiem, no, wyobrażał sobie pewno niesamowite rzeczy. Proszę powiada, myślałem. No i z myślenia nic nie wyszło. Elizeusz mu powiedział, do tej brudnej wody Jordanu się zamoczysz, 7 razy będziesz zdrowy. No nie, na pewno nie. Ale wiecie, Bóg nie jest cudotwórcą w takim sensie ludzkim, ani magikiem, ani jego słudzy. Nie chodzi w takiej czapce pirodze i płaszczu z gwiazdkami i ma szklaną kulę. Bóg wiedział, czego ten człowiek potrzebuje i miał swego sługę. Co za naiwność poselstwa, prawda? Taka jest Ewangelia też. To jest tak jak w dzisiejszych czasach. Mówimy ludziom, przyjdź do Chrystusa, uwierz Mu, stań przed Bogiem, uwierz, że może rozwiązać twoje problemy. No, to nie takie proste. Żydzi, apostoł Paweł do Koryntian napisał, szukają znaków, domagają się znaków, a Grecy mądrości poszukują. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Naaman wykonałby najtrudniejsze rzeczy, jakie by mu Elizeusz kazał. Jakby mu kazał na rękach wrócić z powrotem do jego państwa, to pewno by wrócił, żeby tylko być zdrowym. Ale on mu zbyt prostą rzecz kazał zrobić. Zanurzyć się i wyjść stamtąd. Czemu doświadczył uzdrowienia? Bo był zdesperowany. Jak czytamy Ewangelię, to niektórzy za Jezusem wołali, bo byli zdesperowani. Dlatego doświadczyli cudu. Nie dlatego, że byli dobrzy, że zasłużyli, że może mieli aż taką mocną, głęboką wiarę. Byli zdesperowani, aby być zdrowymi, aby doświadczyć Bożego dotknięcia. To był nonsens Elizeuszowy. Naamanowi wydawało się, że jest to nonsens. Ale Elizeusz więcej takich dziwnych rzeczy dokonał. Sprawił, że metalowa siekiera wypłynęła. To był cud. No bo kto widział, żeby metal wypływał z dna rzeki? On jeszcze parę innych rzeczy zrobił. Płaszczem machnął, wody się rozstąpiły. A nawet po śmierci jeszcze zrobił pewien wybryk. Była wojenna pożoga, kogoś miano pochować. Spieszyli się, patrzą, dziura, ciach, wrzucili człowieka, bo uciekali przed wrogiem. No miał pecha, trafił do grobu, gdzie był pochowany Elizeusz i powstał z martwych. Takie było życie Elizeusza. Kiedy w Samarii był głód, to on stanął i powiedział, Bóg ma rozwiązanie, dokona cudu. A adiutant, który się opierał o króla, mówi, żartujesz, umieramy z głodu, nie ma nic. A on mówi, jutro zobaczysz, ale nie skosztujesz tego. I kiedy przyszło pożywienie, to go stratowali, tego adiutanta. I tylko widział, że było jedzenie, ale już z niego nie skorzystał. Tłum ruszył, żeby zdobyć to, co było cudem. Mimo, że to było naturalne jedzenie, z naturalnych zasobów pochodziło, ale było cudem, że ono się pojawiło. A oni umierali głodem, przymierali. Już nie było nic do jedzenia. Jesteśmy zaskakiwani tym, co Bóg robi, ponieważ Bóg trudne rzeczy wykonuje, A my mamy łatwiejszą rzecz. Przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, nie wiem, jak to rozwiążesz. Nie wiem, jak to się zdarzy, ale mam potrzebę. Mam problem. I wiesz, każdej środy to jest nudniej, nieciekawiej i na koniec pytają się, kto ma jakiś problem, to mówię. No i tak mijają dni. Ale Panie, jestem dziś zdesperowana. Ja potrzebuję Twojej pomocy, Twojego rozwiązania. Ty trudne rzeczy wykonałeś. Moją łatwiejszą rzeczą jest powiedzieć Bogu: Panie, potrzebuję. W Biblii jest powiedziane, że pierwszy Kościół nie trwał w cudach, ale w nauce apostolskiej. Tego się uczyli, a Bóg resztę wykonywał. Naaman był wściekły, ale zdesperowany. A potem Jezus kiedyś, będąc wśród faryzeuszy, powiada: i było wielu trędowatych w Izraelu za czasów Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. Tak się zirytowali. To ten poganin doświadczył cudu, a ty nas krytykujesz, a ty nam mówisz, jacy jesteśmy. Tak, bo ten Naaman chciał, potrzebował, pragnął. A wy przyszliście mnie skrytykować, mógł powiedzieć. Możemy tylko stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, chcemy, by gdy się modlimy, gdy przychodzimy do Ciebie, to żeby Twoje czyny mocy pojawiły się w naszym życiu, pojawiły się wśród nas, by one dotknęły naszego życia, bo jesteśmy zdesperowani. Jeśli to nie będzie nam towarzyszyło, jeśli to jest nam wszystko jedno, czy się dziś o to pomodlę, czy nie, czy jutro, czy pojutrze, to nie jesteśmy zdesperowani jeszcze. Dlaczego właśnie nie widzimy tego cudownego działania, działania Bożych cudów w takiej większej ilości? Biblia daje nam jedno polecenie. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Usilnie starać się, to znaczy naprawdę zabiegać, to naprawdę wiele poświęcić temu, aby osiągnąć Boży cud. Jeśli nie pragniemy, nie mamy. Ale jeśli będziemy pragnąć, będą rzeczy, o które się modlimy, o które zabiegamy, dla których gotowi bylibyśmy wiele zrobić, ale nie ma potrzeby robić tego, co zrobił Naaman. Ale kiedy Bóg go dotknął, kiedy wyszedł uzdrowiony, kiedy w końcu dał się przekonać, no dobra, no nie zaszkodzi, nie pomoże, wejdę do tej wody. I przy szóstym razie pomyślał sobie: ale głupio wyglądam, nie? Bujam się w tej wodzie, taki dostojnik, a cała służba się przygląda. No co też z tego będzie? Mogłem jechać jednak do domu i nie robić z siebie pośmiewiska. Ale kiedy wyszedł z Jordanu uzdrowiony, już nie miał ochoty wracać do domu. Wrócił do Elizeusza. Powiada: chcę ci się odwdzięczyć. Chcę, byś miał jakieś zadośćuczynienie. I Elizeusz powiedział: o, no. Nigdy. To nie jest na sprzedaż. Bóg ci to darował. Bóg nie chce z rzeczy, które darowuje, czynić interesu. Bóg potrzebował takiego Elizeusza, by ten uświadomił tamtemu człowiekowi, że Boże poselstwo, a w naszych okolicznościach Boża Ewangelia, czasem jest śmieszna i naiwna. Może się wydawać bardzo prostacka, ale ona zmienia. Ona czyni cuda. Ona zmienia człowieka. Ona sprawia, że nie tylko się nawracamy, ale też dobrze wyglądamy. Ja naprawdę w to wierzę, że kiedy ufamy Bogu, kiedy z Nim chodzimy, to nasz stan zdrowia jest wielokrotnie lepszy niż ludzi żyjących w grzechu. Zresztą to łatwo porównać. Stań obok takiego, który jest zniewolony, wyglądacie 20 lat różnicy. Przynajmniej, mimo że ten sam wiek. niehigieniczny tryb życia od razu się odbija nawet na fizycznym wyglądzie. Bóg jest dla cywilów, dla takich jak ja i ty. I my możemy go dzisiaj doświadczyć. Możemy oglądać jego łaskę. Kiedy Naaman już wrócił, to powiedział: jak nie chcesz nic, to daj mi tyle ziemi, ile dwa muły wezmą. Bo ja już nie będę kłaniał się żadnym bożkom. Nie będę się kłaniał żadnemu bóstwu. Chcę żywemu Bogu służyć. Bóg okazał wielką łaskę. Ten przykład dla mnie jest takim przykładem ilustrującym te niezwykłe działania Boga w różnych sytuacjach. To jest jedna tylko z sytuacji, ale Bóg w wielu sytuacjach tak właśnie działał, że ludzie oglądali znaki, cuda, niezwykłe rzeczy. Dochodziło do tak interesujących zdarzeń, że kiedy Piotr przechodził, to ludzie pod murami się kładli, żeby tylko cień jego padł, a będę uzdrowiony. To brali ubrania i kładli na chorych, którzy nie mogli przyjść. To były wyjątkowe sytuacje. Chusteczki kładli na chorych, byli uzdrawiani. Bóg działa w sposób niezwykły, w cudowny sposób. Ja wiem, jestem tego świadomy, że część z nas jest, rzeczywiście trwa w takiej modlitwie, zdesperowani, oczekujemy na Boże dotknięcie w naszych osobistych sprawach. Ale jak powiedziałem, ja nie chciałbym, żeby to dzisiejsze spotkanie nasze było też takim kończącym się spotkaniem. No, pastor za chwilę zapyta, kto ma jaki problem, pomodlimy się i idziemy do domu. A ja myślę, że możemy zrobić coś, czego nie robimy zwykle w środy. Jak mamy potrzeby i potrzebujemy się pomodlić i chcesz jakiegoś rozwiązania, czego potrzebujesz? Bóg wie. Powiedzcie Bogu. Ale przyjdźcie i powiedzcie to. Stańmy tu, jeśli macie potrzebę, żeby pomodlić się i stanąć przed Bogiem. Jak chcecie się modlić, chodźcie, przyjdźcie.